Drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie Was witam w tym drogocennym imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Jest to wielka łaska, wielki przywilej, kiedy sobie uświadamiamy, że to dla tego imienia jesteśmy zgromadzeni. Dlatego to zgromadzenie ma sens, bo to imię tu jest wzywane. Dowiadujemy się z Pisma Świętego, że pierwsi chrześcijanie właśnie tak robili. Tam, gdzie się zgromadzali, wzywali imię Jezusa Chrystusa i Zbawiciela, tego, który im przebaczył grzechy. Więc dlatego w tym drogocennym imieniu Was witam. Pozdrawiam też z naszego zboru ze Skoczowa serdecznym, braterskim pozdrowieniem. Chcę się podzielić z Wami dzisiaj słowem, które jest takie aktualne co do czasu. Wprawdzie ten czas dopiero co minął, to jest ten miniony tydzień, ale on był. Chodzi o jedno z wielkich świąt żydowskich, a tym świętym jest święto namiotów, święto Sukot, albo święto szałasów. Niekiedy w języku polskim była taka używana nazwa, że to jest święto kuczek. Takie możecie spotkać nazwy tego święta. Jest to święto, które jest świętem siedmiodniowym. Rozpoczęło się za przeszłą środę, a skończyło się teraz tą środę. Świętowali w Izraelu to święto i nie tylko, świętowali w taki specjalny, charakterystyczny sposób, stawiając namioty, bo taki nakaz był pański. Właśnie na temat tego święta chcę mówić, bo ktoś może mieć taką obiekcję. Po co mówić o świętach, skoro one są świętami żydowskimi? Po co mamy o tym mówić? Wiecie, są dwie sprawy, a może trzy wymienię, dla których powinniśmy się zastanowić nad tymi świętami. Pierwsza sprawa taka, że Pismo Święte mówi, całe Pismo jest przez Boga natchnione i jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do życia sprawiedliwości. Całe Pismo, czyli również i Pismo, które opisuje te święta, to jest w pięciu księgu mojżeszowym, trzeciej mojżeszowej. Więc to nas powinno skłaniać, że powinniśmy czerpać ze Starego Testamentu. Druga sprawa, która nas powinna bardzo zachęcić do tego, żeby pochylić się nad tekstami starotestamentowymi, a w tym przypadku szczególnym nad tym świętem i rozważać, bo Pan Jezus zwracał na to uwagę. Pan Jezus powiedział, gdybyście wierzyli Mojżeszowi, wierzylibyście i mnie. O mnie bowiem on napisał. Właśnie te święta są opisane przez Mojżesza. Czyli to jest taki drugi powód. Bardzo ważny. Takie powody z Nowego Testamentu wziąłem. Ale jest jeszcze trzeci powód. A to taki, że wprawdzie my te święta nazywamy świętami żydowskimi, ale to nie jest biblijna nazwa. Tak się przyjęło. Bóg mówi, to są moje święta. Kiedy popatrzymy do trzeciej księgi Mojżeszowej, tam w wierszu drugim 23 rozdziału, kiedy Bóg nakazuje obchodzenie tych świąt i wymienia je, to w tym drugim wierszu mówi tak, przez Mojżesza. Mów do synów izraelskich i powiedz im tak. Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. To są moje święta. Więc tak się przyjęło, tak się utarło, że nazywamy te święta świętami żydowskimi, bo rzeczywiście To były święta przekazane dla Żydów. To oni je obchodzili, celebrowali, przestrzegali, przeżywali. Ale Pan Bóg powiedział, to są moje święta. Więc to jest dla nas taką zachętą. Chcemy słuchać Pana. Kiedy kończy się ten rozdział, kiedy Mojżesz skończył przekazywać informacje na temat tych świąt, to w ostatnim wierszu, 44 tego 23 rozdziału 3 Księgi Mojżeszowej jest powiedziane: i ogłosił Mojżesz synom izraelskim święta Pana. A więc rozpoczyna się ten rozdział, że Bóg mówi, to są moje święta, a kończy się ten rozdział stwierdzeniem, to są święta Pana. Myślę, że już jesteśmy zachęceni i przekonani do tego, że warto się pochylić również i nad tym świętem, które właśnie co minęło. Tak jak powiedziałem, w środę zakończono obchodzenie tego święta, święta namiotów. Czytamy może jeszcze takie ogólne spojrzenie na temat świąt, bo najlepiej by było o tych świętach wszystkich powiedzieć, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy mieli taki ogólny wgląd w te święta. Święta, które są wymienione w tym 23 rozdziale 3 Księgi Mojżeszowej, można podzielić na takie dwie grupy. Święta wiosenne i święta jesienne. Do świąt wiosennych, święta wiosenne rozpoczynały się od święta Paschy. Pascha to jest to święto, które my nazywamy Wielkanocą. A święta wiosenne kończyły się Szawułotem, świętem Szawułot. To jest to święto, co my nazywamy Pięćdziesiątnicą, wylaniem Ducha Świętego. Pomiędzy tymi świętami, Paschą i Pięćdziesiątnicą, były jeszcze dwa święta, Prześników, Pierwocin. I te święta w ogólnym zarysie mówią o ogólnym i precyzyjnym. Mówią o pierwszym przyjściu Pana Jezusa i o tym, czego Jezus Chrystus dokonał dla nas w czasie swojego pierwszego przyjścia. Mówią o zbawieniu Jezusa Chrystusa. To są te święta wiosenne. Święta jesienne rozpoczynają się od takiego szczególnego nowego roku, który Żydzi obchodzą. W Izraelu jest kilka świąt nowego roku, przynajmniej dwa takie zasadnicze. Właśnie Pascha rozpoczyna nowy rok i to jest biblijny nowy rok. To jest początek biblijnego nowego roku w Izraelu. A święta jesienne rozpoczynają się również nowym rokiem. Nazywany to jest ten dzień Rosh Hashana. Kiedy czytamy o tym, to jest w tym samym 3 Mojżeszowej, 23 rozdział, to jest 24 wiersz, tam jest właśnie o tym napisane, to tam nie dowiadujemy się, że to święto Rosh Hashana, czyli właśnie przetłumaczenie, to jest głowa roku, że to jest nowy rok. A jednak Żydzi obchodzą to jako nowy rok. I w Izraelu to jest administracyjny nowy rok. Administracyjny nowy rok. Tamten, który rozpoczyna Pascha, to jest biblijny nowy rok. A tu administracyjny. Skąd się to wzięło? Otóż rabini izraelscy, rabini żydowscy doszli do przekonania, że Bóg, który stworzył świat w ciągu 6 dni, stworzył go właśnie w tym pierwszym tygodniu tego nowego roku, to jest miesiąca Tiszy, to jest 7 miesiąc, licząc od miesiąca Paschy, od tego miesiąca, który rozpoczyna Pascha. Później jest 7 miesiąc, to jest miesiąc Tiszy, to jest przełom września, października. I oni doszli do takiego wniosku, że Bóg stworzył świat w ciągu 6 dni, i to dobrze na podstawie Słowa Bożego, bo tak Słowo Boże mówi. Ale oni doszli do wniosku, że właśnie ten pierwszy tydzień siódmego miesiąca Tiszy, to jest właśnie ten tydzień, w którym Bóg stworzył świat. Dlatego obchodzą to jako nowy rok. I w tym teraz od 20 września, od wieczora 20 września tego roku jest u nich 5778 rok od stworzenia świata. Więc tak, żebyśmy byli trochę zorientowani co do tych świąt. Święta jesienne, które rozpoczynają się od tego nowego roku, Rosh Hashana, później jest bardzo poważne święto, które nazywa się Yom Kippur. To jest święto pojednania, albo lepsze tłumaczenie, upamiętania, przebłagania, może tak, między Nowym Rokiem a tym świętem Yom Kippur jest takich 10 dni, gdzie Izraelici wzywani są do pokuty, do wejrzenia w siebie, do przyznania się do grzechu, do wyznania grzechu. Żydzi to nazywają po dzisiaj strasznymi dniami albo dniami strachu. Tak to nazywają właśnie, te 10 dni. Czyli mamy Nowy Rok, Rosh Hashana, później mamy Dzień Pojednania, Yom Kippur, po 10 dniach od Nowego Roku, a 5 dni po Yom Kippur, po Dniu Pojednania, jest właśnie święto Sukkot, święto namiotów. To tak jesteśmy wprowadzeni ogólnie w te święta. Święta jesienne mówią o tym, co się wydarzy, kiedy Pan Jezus przyjdzie po raz drugi na świat. Kiedy Pan Jezus przyjdzie po Kościół. Jest taki okres pomiędzy świętami wiosennymi a świętami jesiennymi, to jest około 4 miesięcy. Ten okres to jest czas Kościoła, to jesteśmy my. Pomiędzy Pięćdziesiątnicą, czyli Szawułotem, a świętami jesiennymi, które rozpoczynają się trąbieniem. Ten nowy rok rozpoczyna się trąbieniem, trąbieniem w szofar, czyli taki wróg barani. To ten okres nazywany jest czasem Kościoła. To jest ten czas, w którym my jesteśmy. Pan Jezus, kiedy przyjdzie po swój lud, to jest powiedziane, że też będzie ten czas ogłoszony trąbieniem. To już tak jesteśmy wprowadzeni w temat. Święto Sukkot opisane jest w różnych miejscach Pisma Świętego. Wspomina jest w II Mojżeszowej, V Mojżeszowa, w IV, właściwie no za wyjątkiem pierwszej. Prawie w każdej księdze jest coś wspomniane, ale najpełniej jest wspomniane to święto, czy opisane i nakazane do przestrzegania dla narodu izraelskiego właśnie w III Księdze Mojżeszowej, 23 rozdział, i przeczytam na początek wiersz od 34 do 36. Później będę jeszcze czytał dalej, ale jest taka pewna przerwa między tymi opisami i tego nie będę czytał, tych wierszy. A więc III Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, czytam od 34 wiersza. Powiedz synom izraelskim tak. 15 dnia tego samego siódmego miesiąca będzie przez 7 dni święto szałasów dla Pana. Pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie. Żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Przez 7 dni będziecie składać Panu ofiarę ogniową. 8 dnia będziecie mieli święte zgromadzenie i złożycie Panu ofiarę ogniową. Jest to uroczyste zgromadzenie, żadnej ciężkiej pracy wykonywać nie będziecie. Ojcze, Ciebie prosimy, abyś pobłogosławił rozważanie tego tematu święta Sukkot. Prosimy Cię, przemów do nas i przez to słowo. aby nasza wiara była umocniona. W Syna Twojego, naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ku Twojej chwale, Ojcze, w tym drogocennym imieniu Jezusa, Ojcze, Cię o to proszę. Amen. A więc tu się dowiadujemy, że jest to święto właśnie w pierwszym dniu, pierwszego dnia będzie święte zgromadzenie tego święta. Jest to święto siedmiodniowe. W pierwszym dniu będzie święte zgromadzenie. Później jest dołożony taki ósmy dzień. Jedni uważają, że to jest część tego święta, inni nie, bo sam Bóg nazywa, że to święto jest siedmiodniowe. Gdyby dołożyć ten ósmy dzień, to wtedy by to było ośmiodniowe. Jednak Bóg sam nazywa, że to święto jest siedmiodniowe. Ten ósmy dzień to jest takie Shemini Atzeret, tak to w języku hebrajskim, zebranie ósmego dnia. Takie szczególne zebranie ósmego dnia. Ten ósmy dzień jest wyodrębniony, on jest podkreślony. Ale to samo święto szałasów jest właśnie w tym czasie siedmiu dni. A więc jest to święto siedmiodniowe, które rozpoczyna się 15 dnia miesiąca Tiszri. To jest właśnie ten siódmy miesiąc. Siódmy miesiąc, licząc od tych miesięcy biblijnych. Od 15 dnia, 7 dni do 22. W tym roku to właśnie wypadało za przeszła środa, teraz tą środę to święto się kończyło. Jest to święto pielgrzymie. Są trzy święta pielgrzymie. Oznacza to, że Bóg wzywał wierzących, Bóg wzywał Izraelitów do Jerozolimy. To święto pielgrzymie miało być obchodzone w Jerozolimie świątyni. I właśnie to święto jest świętym pielgrzymiem. Pozostałe święta pielgrzymie to jest właśnie święto Paschy albo Prześników. W Nowym Testamencie to zamiennie jest nazywane. Też było to święto siedmiodniowe. Drugim świętym pielgrzymiem to właśnie było święto Szawłot. W zasadzie jest to święto według kalendarza żydowskiego jednodniowe, ale że w Izraelu dzień rozpoczyna się o zachodzie słońca, a kończy się następnego dnia o zachodzie słońca, więc de facto oni byli w Jerozolimie dwa dni według naszego kalendarza. Więc to jest to drugie święto pielgrzymie. No i teraz to trzecie święto szałasów, namiotów, sukot w hebrajskim języku. Też jest świętym pielgrzymiem. Czyli Izraelici wędrowali do Jerozolimy i nie przychodzili z pustymi rękami. Na ten temat również jest wezwanie i mowa w V Księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, 16 wiersz, łatwo zapamiętać, 16:16, gdzie Bóg mówi, przyjdziecie na te święta i nie przyjdziecie z pustymi rękami. Więc mieli przyjść z darami. Wiecie, jest dobrze mieć takie nastawienie, że idę na zgromadzenie pańskie i chcę mu coś ofiarować. W Piśmie Świętym jest powiedziane przede wszystkim, że mamy ofiarować, złożyć ofierze nasze ciała do jego dyspozycji. To święto miało być świętowane przez pielgrzymów, kiedy mieli przyjść i nie mieli przychodzić z pustymi rękami. Mieli przynieść ofiary dla Pana. Kiedy czytamy dalej, to dowiadujemy się o tym święcie takich rzeczy. Teraz przeczytam od 39 do 44 wiersza, bo ten tekst już dotyczy również tego święta. Od 39 wiersza czytam. Lecz 15 dnia 7 miesiąca, gdy zbierzecie plony ziemi, obchodzić będziecie święto Pana przez 7 dni. W pierwszym dniu będzie całkowity odpoczynek i w 8 dniu będzie całkowity odpoczynek. W pierwszym dniu weźmiecie sobie owocu ze szlachetnych drzew, gałązki palmowe, gałązki drzew rozłożystych i zwierzby z nadpotoku i będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym przez 7 dni. Będziecie je uroczyście obchodzić jako święto Pana przez 7 dni co rok. Jest to wieczna ustawa dla waszych pokoleń. W 7 dniu w 7 miesiącu będziecie je obchodzić. Będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Wszyscy krajowcy w Izraelu mieszkać będą w szałasach. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. I ogłosił Mojżesz synom izraelskim te święta Pana. Więc tutaj dowiadujemy się z tego wiersza 39, że to święto jest świętem rolniczym. Faktycznie to święto było świętem rolniczym, było to dziękczynienie za plony. Kiedy prześledzimy te pozostałe święta pielgrzymie, święto Paschy i święto Szawłot, to odkrywamy, że to również były święta rolnicze. Wiecie, Bóg przez takie proste obrazy, kiedy wybierał te obrazy z życia wzięte, przemawia do nas. Czyni to już w Starym Testamencie i czyni to w Nowym Testamencie. Bóg posługuje się prostymi obrazami i przemawia do nas. Kiedy Pan Jezus chciał podkreślić związek, jaki ma być pomiędzy Nim a wierzącymi w Niego, zobrazował to na przykładzie krzewu winnego. Powiedział, że trwajcie we mnie tak jak latorość w krzewie winnym, bo jeżeli nie, to nie jesteście w stanie przynieść żadnego owocu. To jest oczywiste, że jak latorość wyłamiemy z krzewu winnego, choćbyśmy zostawili nawet bardzo blisko tego krzewu winnego, jest niemożliwe, żeby ta latorość się rozwijała i żeby ona przynosiła owoc. Przez taki prosty, bardzo sugestywny obraz Bóg przemawia do nas. Innym razem Pan Jezus, kiedy mówi o Jego więzi z tymi, których nabył swoją świętą krwią, to mówi, oni są z moich owiec, oni są moją owczarnią. Wiecie, ktoś by mógł się obrazić, to co owcami nas nazywasz, ale to tak przemawia do człowieka. Wiecie, owce to mają taką specjalną cechę, że one słuchają, one przyzwyczajają się i rozróżniają głos swojego pasterza. W Izraelu to było powszechnie znane. Nam to trzeba tłumaczyć dzisiaj, ale w Izraelu to było powszechnie znane. Oni wiedzieli, o czym Pan Jezus mówi, kiedy powiedział, owce moje głosu mojego słuchają. Za innymi nie pójdą. Czyli takimi prostymi obrazami z życia wziętymi Bóg przemawia do nas. I przez te święta również, to są święta rolnicze. Każde z tych świąt jest świętem rolniczym, z tych świąt pielgrzymich. I nie tylko. A więc jest tu powiedziane w tym 39 wierszu, w ogóle w tym tekście można wyodrębnić takie trzy polecenia, jakie Izraelici mieli przestrzegać w czasie tego święta. Pierwszym takim bardzo charakterystyczną cechą tego święta to właśnie było budowanie szałasów. To była pierwsza charakterystyczna cecha dla tego święta, że Izraelici mieli mieszkać w szałasach. Drugą charakterystyczną cechą było to, że mieli sobie zrobić takie wiązanki z gałązek. Z gałązek, jest tu powiedziane, drzew rozłożystych, drzew szlachetnych, gałązki palmowe. Mieli zrobić sobie taką wiązankę. Poza tym mieli wybrać pewien owoc i z tym wszystkim mieli przyjść i właśnie tą wiązanką mieli wielbić Pana. Więc to jest druga taka cecha charakterystyczna, te wiązanki z tych gałązek. A trzecią charakterystyczną cechą, bardzo charakterystyczną cechą dla tego święta, to jest nakaz, będziecie się weselić. Końcówka 40 wiersza jest powiedziane, będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym, przez 7 dni. Zastanawiające, nakaz weselenia się. Czy jest to możliwe, że ktoś ci powie, masz się weselić, masz się dzisiaj radować? Czy jest to możliwe, żeby przestrzegając takiego nakazu ta radość była szczera? Zastanowimy się nad tym. A więc widzicie trzy takie polecenia Boga, dosyć skąpe. Nie ma za bardzo szczegółów, jak zrobić ten namiot. Nie ma za bardzo szczegółów co do tej wiązanki. Nie ma za bardzo szczegółów, no na jakiej podstawie mamy się weselić. Przez te 7 dni. Czy Żydzi? na jakiej podstawie mają się weselić. Dlatego też rabini stworzyli do tego takie jakby przepisy wykonawcze, gdzie wyjaśnili, jak ma być zbudowany namiot, gdzie wyjaśnili, jak ma być zbudowana ta wiązanka. No i co do tego weselenia. To w zasadzie Biblia już nam pokazuje, do tego też później zajrzymy. Co ma być źródłem, co ma być podstawą tego weselenia się. A więc nakazali, że ten namiot, w którym mieli mieszkać przez czas tego święta, taki był nakaz, w 42 wierszu, będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Powiedzieli, że ten namiot musi mieć przynajmniej 3 ściany. Mógł mieć więcej, ale 3 ściany to była norma. No to jest oczywiste, bo przestrzeń tworzy właśnie 3 płaszczyzny. 2 płaszczyzny już nie tworzą przestrzeni. 3 i więcej płaszczyzn tworzy przestrzeń. Więc powiedzieli, że te namioty mają być zrobione tak dosyć prowizorycznie, no jak namiot, jak szałas, z gałęzi, z sitowia. I nie ma być to zrobione zbyt szczelnie, gdyż mają widzieć w nocy połyskujące w tych szczelinach dachu tego namiotu gwiazdy. Tłumaczono to w ten sposób, że kiedy oni będą celebrowali to święto, kiedy będą świętować te dni świąteczne, święta namiotów, również i w nocy, patrząc w niebo, mają sobie przypominać tą cudowną obietnicę, jaką Bóg złożył, jaką Bóg dał Abrahamowi, kiedy powiedział, potomstwo twoje rozmnoży jak gwiazdy na niebie. Kiedy oni sobie to uświadamiali, patrząc w te gwiazdy i przypominając sobie tę obietnicę i uświadamiając, kim oni są, to dziękowali Bogu, że to właśnie oni są potomkami Abrahama. To jest niezwykłe, takie skojarzenie. A więc co do tego namiotu. Ten namiot, oprócz tego, że on był nakazany, mieli mieszkać w tym namiocie, więc co do tego mieszkania, to jeszcze było takie zalecenie, że w zasadzie mają jak najwięcej czasu w tym namiocie spędzać. A żeby najwięcej czasu spędzać, to najlepiej również jeść posiłki. Więc jest takim pięknym zwyczajem po dziś dzień w Izraelu i nie tylko, bo to święto jest obchodzone przez ortodoksyjnych Żydów na całym świecie, chociaż początkowo ono miało być obchodzone tylko w Jerozolimie, ale dzisiaj nie ma świątyni, z tym jest problem. Więc takim pięknym zwyczajem jest, że Żydzi zapraszają się wzajemnie na posiłki i starają się spędzać w tym namiocie jak najwięcej czasu, wypełniając tym samym ten nakaz, będziecie mieszkać w szałasach przez 7 dni. Ale te szałasy miały im przypominać jeszcze o czymś. To jest ten 43 wiersz. Aby wiedziały wasze przyszłe pokolenia, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Oni mieli przez to święto spojrzeć również wstecz. Tak retrospektywnie do tyłu. Przypomnieć sobie swoją przeszłość. I te namioty miały im w tym pomóc. Był taki czas, kiedy Bóg ich wyprowadził z niewoli. I był taki czas, kiedy mieszkali w szałasach. Nie mieli miejsca stałego. I Bóg im o tym mówi. W to święto będziecie również i to wspominać. A to co do tych szałasów. Teraz co do tej wiązanki. Ta wiązanka, ta jak tu jest wymienione, z jakich gałązek to miało być zrobione, tam również była wpleciona gałązka z palmy. Ta palma nazywa się w języku hebrajskim lulaw. I od tej nazwy, tej gałązki palmowej jest nazwana cała ta wiązanka, lulaw. Ten owoc zdecydowali się i rabini żydowscy powiedzieli, że to ma być pewien gatunek cytrusa, który nazywa się etrog. A więc tak wytłumaczyli, jak te skąpe opisy, które znaleźli w Piśmie Świętym, mają zrealizować. Z tą wiązanką w czasie tego święta namiotu przed Panem w Jerozolimie świątyni potrząsali na wszystkie strony. Potrząsali na każdą stronę świata, potrząsali do góry i potrząsali na dół. To miało wyrażać, że Bóg, który w którego oni wierzą, jest Bogiem wszechobecnym. On jest wszędzie. Tu też w świadectwie dziś była ta myśl o Bogu wszechobecnym. To jest piękne, myśląc o tym, że wierzymy w Boga wszechobecnego. I to właśnie miało im przypominać właśnie ta celebracja tego święta przy pomocy tej wiązanki, przy pomocy tego lulawu. To jest ciekawe, że później już w objawieniu również widzimy wielki tłum z każdego narodu i języka i oni również stoją przed Panem z gałązkami palmowymi. To jest ciekawe, że kiedy Pan Jezus wjeżdża do Jerozolimy, również mieli gałązki palmowe. Coś charakterystycznego w tym jest, prawda? Już od Starego Testamentu. Później przenosi się to na Nowy Testament i do wieczności. A więc to jest ta druga rzecz charakterystyczna dla tego święta. No i ta trzecia. Ten nakaz, będziecie się weselić przed Panem, Bogiem waszym przez 7 dni. No i tu może się zrodzić taki problem, takie pytanie, czy tak z nakazów rzeczywiście jest to szczera radość. No może można komuś powiedzieć, śmiej się i będziemy się tak sztucznie śmiali, prawda? A tu w zasadzie będą nam łzy leciały, bo możemy przeżywać trudne chwile. Więc wszystko zależy od tego, jaka jest podstawa tej radości. I bardzo pięknie opisuje właśnie to święto. Księga Nehemiasza. Kiedy spojrzymy do Księgi Nehemiasza, tam właśnie natrafiamy na opis tego święta, a wcześniej, no właśnie, co było wcześniej? Wcześniej sytuacja wyglądała tak. Izraelici wrócili z niewoli. Już zdążyli odbudować świątynię. Wprawdzie nie była tak okazała jak ta pierwsza świątynia, ale świątynia była odbudowana. Jedni płakali z radości, że świątynia odbudowana, inni płakali, bo pamiętali jeszcze tą pierwszą świątynię i mówili, no, to jest takie marne. Ale świątynia była odbudowana. Następnie za czasów Nehemiasza również były odbudowane mury Jerozolimy. I miasto było bezpieczne. To ma taką duchową wymowę. Teraz nie o tym będę mówił. I Nehemiasz zadecydował i postanowił, że lud będzie nauczany Słowa Bożego. Będzie czytane Słowo Boże i od razu tłumaczone, żeby wszyscy rozumieli. I wiecie, takie słowo było skierowane do nich. To jest 8 rozdział Nehemiasza, 10 wiersz. Właściwie chodzi mi o samą końcówkę, ale przeczytam całość tego wiersza. I rzekł do nich, Nehemiasz kieruje do nich takie słowa. Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się. I teraz zwróćcie uwagę. Nie smućcie się. Jest powiedziane, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Nie wszyscy tam byli w radosnym nastroju. Może przeżywali jakieś kłopoty rodzinne. Może przeżywali kłopoty związane z chorobą. Może z utratą pracy. Zawsze ludzie pracowali. I zawsze było tak, że ktoś pracę stracił. Różne inne źródła kłopotu mogą być. Ale teraz Nehemiasz mówi, skupcie się na Panu. Radość z Pana jest waszą ostoją. Wiecie, to jest to, czego my się też musimy nauczyć. Może przechodzimy niekiedy trudne chwile. Dzisiaj odwiozłem żonę do szpitala. Zastanawiam się, czy to mam powiedzieć. Ale jestem w Bożym złoże. A ty się raduje. Może przez łzy, ale się raduje. Bo podstawą tej radości jest Jezus Chrystus. W Nowym Testamencie mamy ten sam nakaz. radujcie się, powtarzam, radujcie się. Myślicie, że jak apostoł Paweł dawał ten nakaz, że on nie wiedział, że ludzie cierpią? A powiedział, radujcie się. My mamy coś, co nam nie jest w stanie zabrać nikt. Mamy przebaczenie grzechów. Mamy zbawienie w Jezusie Chrystusie. Mamy życie wieczne. A Pan Jezus powiedział, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Może będziemy cierpieć, może będziemy przechodzić trudne chwile. Ale w tym wszystkim, gdzieś głęboko w sercu, znajdziemy powód, żeby się radować. Wiecie, to jest właśnie to. I Izraelici, kiedy dalej czytali, to nagle sobie uświadomili, że są właśnie w okresie tego święta. I zwróćcie uwagę, co jest dalej powiedziane, te 14 wiersz tego 8 rozdziału Księgi Nehemiasza. I znaleźli przepis w zakonie, jaki Pan nadał przez Mojżesza, że w czasie święta, w 7 miesiącu, synowie izraelscy mają mieszkać w szałasach. Dowiedzieli się tego z Pisma Świętego. I to był ten czas. Uświadomili sobie, to jest ten czas właśnie. To jest ten 7 miesiąc Tiszry. To jest właśnie, zbliża się ten 15 dzień tego miesiąca. Co oni zrobili? 16 wiersz. Wyszedł więc lud i przyniósł i pobudowali sobie wszyscy szałasy. Czy to na dachu, czy na swoich podwórzach, a także na dziedzińcach domu Bożego i na placu przy bramie wodnej i na placu przy bramie efraimskiej. Całe tedy zgromadzenie, wszyscy, którzy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie zrobili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. I zwróćcie uwagę, to też zapanowała bardzo wielka radość. Uświadomili sobie, że wrócili do źródła. To święto było zaniedbywane od czasów Jozuego. A oni teraz posłuszni Słowu Bożemu przestrzegają to święto. Uświadomili sobie, wrócili do źródła. I to było podstawą ich radości. Wiesz, kiedy się nawracasz, może wcześniej byłeś w jakiejś religii. Może i ta religia była nazywana religią chrześcijańską. Ale kiedy się upamiętałeś, kiedy przyjąłeś Jezusa jako Zbawiciela, nagle sobie uświadomiłeś, że jesteś u źródła, że tego ci było potrzeba, za tym tęskniła twoja dusza, za tym tęskniło twoje serce, za tym tęskniłeś. I kiedy sobie to uświadomisz, że jesteś u źródła, to zapanuje wielka radość. Wbrew okolicznościom, jakie cię będą otaczały, w jakich będziesz trwał. I to jest, kochani, to wypełnienie tego nakazu. To nie miała być taka głupkowata wysołkowatość. Bezpodstawna radość. Ale podstawą tej radości miała być radość z Pana, który jest naszą ostoją. I warto, to co do tego święta, nie będę mówił o szczegółach, bo dzisiaj Żydzi mają ogromny problem, jak to święto obchodzić. Na czym polega ten problem? Otóż święto to było pielgrzymiem świętym. Mieli być w Jerozolimie, mieli świętować świątyni. Nie ma świątyni. Nie mając gdzie składać ofiary. Więc oni stworzyli takie zastępcze obyczaje. I o tym nie będę mówił tutaj. O różnych takich zwyczajach, jakie panują w czasie tego święta wśród Izraelitów. O tym nie będę mówił. Narysowałem takie ogólne tło tego święta. Teraz chcę powiedzieć, że Pan Jezus, nasz Pan, brał udział w tym święcie. I to jest warte zauważenia. Na to zwrócić uwagę. Co on tam robił, co powiedział. A powiedział dwie wielkie rzeczy. I oto teraz zajrzyjmy do 7 rozdziału Ewangelii Jana. W 7 rozdziale Ewangelii Jana w 2 wierszu jest taka wzmianka. A było blisko żydowskie święto namiotów. To jest to. To jest właśnie to święto. Za czasów Pana Jezusa to święto było obchodzone przez Izraelitów w czasie drugiej świątyni. I było obchodzone, to było bardzo uroczyste święto. I bardzo widowiskowe święto to było. Zaraz powiem więcej szczegółów na ten temat. Początkowo, kiedy czytamy ten 7 rozdział, Pan Jezus nie udał się na to święto, ale później jak gdyby pokryjomy. A później się ujawni i powiedział dwie wielkie rzeczy. Jak do tego doszło? Otóż w czasie tego święta były dwa takie charakterystyczne obrządki za czasów Pana Jezusa. Za czasów Pana Jezusa. Nie znajdziemy tego w Starym Testamencie. Ale za czasów Pana Jezusa. I Pismo Święte to nam podkreśla. Otóż pierwszym takim charakterystycznym obrządkiem było to, że codziennie kapłan razem z towarzyszącymi mu ludziami, najprawdopodobniej byli to lewici, przy brzmieniu szofaru, to jest taki róg barani, udawał się z takim złotym dzbanem po wodę do sadzawki Syloe. Czerpa tą wodę, przynosił. Ci, którzy badają tą sprawę, mówią, że w tym czasie były wypowiadane słowa przez kapłana i będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. W Jerozolimie był taki czas czekania na działanie Pana. Cały Izrael był zniewolony, był w niewoli rzymskiej. I czekali, że Pan pośle oczekiwanego Mesjasza, który wyzwoli naród izraelski z niewoli rzymskiej, który zaprowadzi królestwo, swoje królestwo, królestwo mesjańskie. I to oczekiwanie, ono było codziennie, ale święta potęgowały te oczekiwania, że w święta na pewno Pan zadziała. I było takie oczekiwanie, że teraz naprawdę doczekamy się Bożego cudu, że przyjdzie Mesjasz, na którego zresztą czekali. A więc przychodzi kapłan z tą wodą do świątyni, na dziedzińcu, w otoczeniu pątników, pielgrzymów i wylewa tą wodę do takiego zbiornika u podstawy ołtarza. Z drugiej strony podchodził kapłan również zwanym wina i równocześnie wylewał razem z tym pierwszym i ta woda z tym winem się mieszała. Początkowo ta ceremonia wylewania wody była prośbą o deszcze, bo od deszczów zależało, jaki będzie następny rok. Tak przy okazji w Izraelu jest bardzo sucho już od szeregu lat. Teraz postanowiono nie czerpać wody z jeziora Genezaret, bo jest tak niski poziom. Jeżeli nam leży na sercu Izrael, to módlmy się również o deszcze. Teraz przychodzi ten okres jesienno-zimowy, to jest okres deszczów. Kilka lat temu, to było 5 lat temu, była ogromna powódź, ale od tego czasu nie ma deszczów. Jest ogromna susza. Warto o tym też pamiętać. Izraelici wiedzieli, że od pory deszczowej, którą Pan zsyła, od obfitości deszczów, będzie zależał ich dobrobyt. I teraz, kiedy był ten czas drugiej świątyni, za czasów Pana Jezusa, oprócz tego pragnienia deszczów i tej modlitwy o deszczów, o deszcze, oni mieli to pragnienie wyzwolenia z niewoli egipskiej. I w tym wylewaniu wody i wina było takie wyrażone pragnienie, żeby Bóg zesłał Ducha Świętego na tą spragnioną, spieczoną ziemię ludzkich serc. Żeby to się wydarzyło. I taką ceremonię oni obchodzili codziennie. W siódmym dniu, to jest ten ostatni dzień tego święta, przeżywali to bardzo intensywnie. Byli pątnicy z tymi gałązkami, byli pątnicy, którzy wypowiadali psalmy Hallelu, to jest psalm od 113 do 118. W zasadzie to wypowiadali więcej kapłani, ale pątnicy w tym uczestniczyli. I było to ogromne oczekiwanie, że teraz Bóg zadziała. Owszem, deszcz nam jest potrzebny, ale Boże, wolność, wolność nam jest potrzebna. Ześlij Ducha Świętego, ześlij Mesjasza, ześlij tego, który pod wpływem Ducha Świętego dokona wielkich rzeczy. Izrael będzie wolny, będzie królestwem, będzie panował. I kiedy to wylewanie wody się skończyło, czytamy o tym tak, Ewangelii Jana, 37 wierszu. Siódmy rozdział Ewangelii Jana, 37 wiersz. A w ostatnim wielkim dniu święta, to jest właśnie ten ostatni wielki dzień święta, stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. To były niezwykłe słowa. Po tym wylewaniu wody nastała cisza. Ludzie mieli czas tak wejrzenia w siebie, zastanowienia się nad tym, co wypowiadał kapłan. To były słowa, które on wypowiadał w czasie wylewania tej wody. To było z księgi Izajasza. Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie. I był ten czas, że ludzie zamilkli i Pan Jezus się odzywa. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. To jest niezwykłe. Pragnienie ludzkich serc, pragnienie tych ludzi, oczekiwanie na Mesjasza. Pan Jezus przez to mówi: ja jestem tym, na którego wy czekacie. Nie rozpoznajecie mnie. Ja jestem tym, który może wam dać tego ducha, a wy do mnie nie chcecie przyjść. To jest niezwykłe. Wiecie, to się wlecze przez pokolenia. Te słowa Pana, one brzmią do dzisiaj. Ja jestem ten, którego pragniesz. To ludzkie serce pragnie Boga. I później sobie stwarza różne sytuacje, mówiąc: przez to dojdę do Boga. Pan Jezus mówi: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. I teraz tłumaczę, jest to tłumaczone. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Duch był dany w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Jezus dokonał zbawienia, kiedy zmartwychwstał, kiedy wstąpił do nieba. Po swoim wstąpieniu do nieba za 10 dni zesłał Ducha Świętego. I o tym tu mówi Pan Jezus. To musiało zrobić niesamowite wrażenie na tych ludziach. Jezus ogłasza, kim On jest. Jezus ogłasza, co może dać. To wszystko jest w Jezusie Chrystusie. To się stało przy tej pierwszej ceremonii. Ale była jeszcze jedna ceremonia. Ta ceremonia to jest nazywana ceremonią świateł. Rozpoczynała się ona o zmroku. pielgrzymi, pątnicy przychodzili, w jednej ręce trzymali właśnie te gałązki, te wiązanki lulaw, a w drugiej ręce trzymali pochodnie. Ale na świątyni, na dziedzińcu świątyni były ogromne cztery świeczniki. Jest to udokumentowane historycznie, ci, którzy badali, przekazują nam to w ten sposób. Cztery potężne świeczniki. Były to cztery potężne czasze napełnione były oliwą. Każda ta czasza była podzielona na takie cztery komory jeszcze, czyli w sumie tych czasz 4 razy 4 to jest 16. I w każdej tej czaszy był knot i ta oliwa się paliła. Dawało to ogromne światło. Światło było potęgowane jeszcze przez te osobiste pochodnie, z którymi przychodzili ci pątnicy, ci pielgrzymi. Jerozolima, a właściwie cała świątynia jaśniała. Ludzie oczekiwali na to światło. Ta niewola, ten mrok niewoli, ta prośba, to oczekiwanie, lud, który chodzi w ciemności, ujrzy wielkie światło. To towarzyszyło tym dwóm wydarzeniom. Izraelici, rabini izraelscy, rabini, nauczyciele izraelscy tłumaczyli to wielkie światło jako tytuł Mesjasza. Powiedzieli, że to wielkie światło to jest tytułem Mesjasza. Kiedy Mesjasz przyjdzie, to on będzie nosił tytuł Wielkiego Światła. To z Izajasza, 9 rozdział, ja to trochę wcześniej zacytowałem. I teraz ta ceremonia Wielkiego Światła się kończy. Przychodzi poranek. Oni to mają w pamięci. Oni byli zachwyceni. Tłumaczyli sobie to w ten sposób. Ta świątynia była oświetlona. Ale kiedyś, kiedy chwała Pana była w świątyni, jeszcze za czasów króla Salomona, kiedy wybudował świątynię, świątynia była oświetlona przez Bożą chwałę Szekina. Ale Ezechiel opisuje, że ze względu na grzech Izraela ta chwała Pana odeszła. I ta świątynia nie była oświetlona przez Boga. Oni przez to wielkie światło, tak jak gdyby mieli taką nadzieję, że ta chwała powróci i to wielkie światło, ono będzie promieniowało od tej świątyni na cały świat. Właściwie mieli dobre skojarzenia, bo ostatecznie tak się to stało. Tylko oni nie mieli tego sposobu, nie wiedzieli, myśleli o fizycznym świetle zgoła. I teraz nastaje poranek, te światła gasną, przyćmione przez słońce. I Pan Jezus wypowiada słowa. Ja jestem światłością świata. Na następny dzień wypowiada te słowa, przy pewnej okoliczności. W nich jeszcze to wszystko żyje. Oni to jeszcze wszystko mają w pamięci. I słyszą słowa Pana Jezusa. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. Wiecie, to niezwykłe oświadczenie, jak to brzmiało w uszach Żyda. Kiedy oni wiedzieli, że ta światłość, która oświeci cały świat, to źródłem tego światła będzie Bóg. Kiedy Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata, to tym samym powiedział, że On jest Bogiem. On ogłosił swoją boskość przez to. Ale światłość świata już nie tylko dla Jerozolimy, już nie tylko dla świątyni, już nie tylko dla Izraela. Od tego narodu, od tego miejsca, przez ten naród na cały świat. Później dowiadujemy się, że Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w nim wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Światłość świata, Jezus Chrystus, tak jak tu jesteśmy zgromadzeni. Myślę, że w ogromnej większości, może wszyscy, nie znam was, byliśmy w ciemności grzechu i z Bożej łaski mogliśmy się upamiętać i przyjąć tą światłość. wypełniło się na nas to słowo, które Pan Jezus powiedział: pragniecie, przyjdźcie do mnie, otrzymacie Ducha Świętego. Bóg nas tak doskonale oczyścił krwią Jezusa Chrystusa, że jesteśmy świątynią Ducha, który jest święty. Możemy chodzić w światłości. Słuchamy głosu dobrego pasterza. W nabożeństwie w sposób szczególny. Ale kiedy się rozejdziemy, również indywidualnie. Czytamy Słowo Boże, rozmawiamy ze sobą, spotykamy się, myślimy, żyjemy światłości. Jezus jest światłością świata. Oto widzicie ten przekaz, nowe znaczenie, jakie Bóg nadał temu świętu. Świętu Szałasu. To się od tego zaczęło. Wtedy to Pan Jezus wypowiedział. A my z Bożej łaski mamy teraz w tym udział. Duchowe znaczenie święta Szałasów. Jakie jest duchowe znaczenie święta Szałasów? Wszystkie święta mówią o żniwach. Fizycznie o żniwach. Ale kiedy je rozumiemy duchowo, to mówią o zbawieniu. Pascha mówi o zbawieniu. Szawłot mówi o zbawieniu. I Sukot mówi o zbawieniu. Zbawienie rozpoczął Bóg. Rozpoczął od święta Paschy, od święta wiosennego. I Bóg to zbawienie dokończy. Święto Sukot mówi, że Bóg to, co rozpoczął, On dokończy. On rozpoczął zbawienie świata i On to zbawienie dokończy. Przyjdzie czas, kiedy Pan Jezus przyjdzie po swój lud. To jest takie pierwsze, takie podstawowe znaczenie tego święta Sukot. Kiedy Pan Jezus przyjdzie, dokończy zbawienie, to zbawienie będzie szczególnie dotyczyło narodu izraelskiego. Tak uczy Słowo Boże. To jest pierwsze takie znaczenie. I drugie znaczenie, te szałasy. Mówią nam o tym, nie mamy tu miejsca stałego. Nasza ojczyzna jest w niebie. Izraelici mieli sobie przypominać, kiedy wędrowali po pustyni, mieszkali w szałasach. O tym mieli sobie pamiętać. Że zostali wyprowadzeni z niewoli. My mamy pamiętać, że my również zostali wyprowadzeni z niewoli grzechu. A teraz tu wędrujemy przez ten świat w szałasach naszego skażonego ciała. To ciało się rozpadnie. Ale Słowo Boże nas uczy, że Bóg ma dla nas przygotowane nowe ciała. Kiedy Jezus Chrystus przyjdzie po nas, już nie będziemy w szałasach mieszkać. Będziemy mieli nowe, uwielbione ciała. Podobne do uwielbionego ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. I to jest ten drugi przekaz święta szałasów. Nasza ojczyzna jest w niebie. Tam stąd oczekujemy naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. On, kiedy przyjdzie, ogłoszenie Jego przyjścia będzie ogłoszone przez trąbienie. Tak jak te święta jesienne się zaczynają. On nas zabierze. To z Nim spędzimy wieczność. Trzymajmy się razem. Trwajmy w naszym Panu. Pochylmy głowy.